Biuro turystyczne. Niebiańska wieczność. Zaprasza na wyspę wiecznej szczęśliwości. Na miejscu pobytu zapewniane nam jest wszystko, co tylko jest potrzebne, by pobyt był szczęśliwy, pełen radości i trwał wiecznie. W podróży do celu towarzyszyć nam będzie właściciel wyspy, a podróż jest już opłacona i pobyt także. Jeśli byłoby to prawdziwe ogłoszenie, a w pewnym sensie jest, kto by z was chciał skorzystać z takiej oferty? Jest kilka osób, ja się bardzo cieszę. W pewnym sensie to jest prawdziwa oferta. Jesteśmy zaproszeni do miejsca wiecznego szczęścia, gdzie Bóg przygotował wszystko w tak cudowny sposób, że tam niczego nam nie będzie brakowało. Ale wyobraźmy sobie, że do tego ogłoszenia równie wielkimi literami jest dodane jeszcze takie małe stwierdzenie. Na czas podróży do miejsca wiecznej szczęśliwości uczestnik zobowiązuje się do rezygnacji z własnego komfortu, z osobistych zabezpieczeń i z prawa do drogi powrotnej. No ciekaw jestem, kto teraz chciałby skorzystać z darmowej podróży do miejsca wiecznej szczęśliwości. Pomyślmy przez chwilę. Zapraszany jesteś do niezwykłego miejsca. Do miejsca, o którym Biblia mówi, że Bóg przygotował to, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało i co na ludzki rozum nie stąpiło. To przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Podróż jest opłacona i pobyt jest opłacony. Właściciela dużo to kosztowało. Kosztowało to śmierć Jego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa. Podróż jest opłacona, pobyt opłacony, a miejsce wiecznej szczęśliwości, gdzie płaczu już nie będzie, smutku już nie będzie i mozołu już nie będzie. I dodatkowa wzmianka. Na czas podróży zobowiązuje się pasażerów do rezygnacji z własnego komfortu, z osobistych zabezpieczeń i z prawa do drogi powrotnej. Zadam raz jeszcze pytanie. Czy ktoś z was zdecydowałby się na dotarcie do takiego miejsca? O, jest kilka osób, dziękuję bardzo. Posłuchajcie. Pewnego dnia Pan Jezus Chrystus wędrował ze swoimi uczniami. Wówczas jeden z nich podszedł do Niego i powiedział: Panie, towarzyszyć Ci będę wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Słuchajcie, marzenie każdego pastora. Przychodzą do Niego osoby z kościoła i mówią: pastorze, gdziekolwiek nas poprowadzisz, dokądkolwiek pójdziesz, my idziemy za Tobą. Halleluja! Słuchajcie, gdyby ktoś przyszedł do mnie z taką deklaracją, powiedział, poklepałbym po plecach i powiedział: słuchaj, no to idziemy razem. Super, cieszę się bardzo. Cieszę się, jest nas trochę więcej. Następni, proszę. I myślę, że Pan Jezus także się cieszył, że taka deklaracja na pewno Go uradowała. Ale odpowiedź Jezusa Chrystusa temu człowiekowi jest niezwykła. A brzmi ona następująco. Lisy mają nory, albo jak inny przykład mówi jamy, ale o to samo chodzi. Ptaki niebieskie mają gniazda, a ja, Syn Człowieczy, nawet nie mam gdzie się podziać. Jak myślicie, co kryje się pod taką odpowiedzią? Czasami podchodzę do tej odpowiedzi przez pryzmat tego człowieka, który ją usłyszał. Czyżby ten, któremu zadeklarowałem, Chęć pójścia z nim dokądkolwiek on pójdzie. Chce mnie do tego zniechęcić? A może uważa, że najlepiej, żebym z nim nie towarzyszył? Po prostu mnie nie lubi, nie chce mnie tam w tej drodze. Rozważałem tę historię z wielu różnych stron, z kilku różnych perspektyw. I gdy pochylam się nad nią po raz kolejny, to w tej odpowiedzi widzę jedno stwierdzenie. Widzę stwierdzenie Pana Jezusa Chrystusa. Krzyś, jeśli naprawdę chcesz pójść za mną, to powinieneś, to musisz zrezygnować z własnego komfortu. Zobaczcie, ja nie powiedziałem, musisz zrezygnować z komfortu. Ja powiedziałem, musisz zrezygnować z własnego komfortu. Bo skoro ten, któremu zadeklarowałem, że pójdę za nim, dokądkolwiek pójdzie, a czasami mamy takie wyobrażenie, że wiemy, gdzie on doszedł, czyli do tronu po prawicy Ojca, my też tam chcemy dotrzeć, ale nie chcielibyśmy, żeby wpływał na naszą drogę, prawda? Chcielibyśmy pójść taką sobie naszą, wygodną, byleby tam dotrzeć. Kochani, w pakiecie jest i miejsce docelowe, i w pakiecie jest droga. A ten, który do tej darmowej podróży nas powołuje, mówi, jeśli decydujesz się na drogę do tego miejsca, do którego cię powołuje, powinieneś, musisz zrezygnować z własnego komfortu. Pamiętam taką sytuację, ona miała miejsce wiele lat temu. Organizowałem ewangelizację kilkudniową w Ciechanowie i po raz pierwszy w życiu organizowałem ewangelizacyjny koncert rockowy. To był mój pierwszy koncert rockowy, na którym byłem. Ja nigdy w życiu wcześniej nie byłem na koncertach rockowych. I o jednym tylko marzyłem, że ten koncert chciałbym, żeby zaczęto od najbardziej ostrej pieśni. Jeśli już ma być ostra, to niech będzie na początku, a potem niech schodzą coraz ciszej. Prawda, Jonas, że tak się koncerty robi? No i tak się dogadałem, ale to byli Amerykanie, więc zrozumieli mnie tak samo, tylko odwrotnie. I słuchając jedną piosenkę i drugą i trzecią i już będąc w stanie rozstroju nerwowego, nagle dotarliśmy do piosenki, którą zaśpiewali tak. Jesus and California Kids. Mówię, o, wreszcie cicha piosenka. I pociągnęli dalej. Ja uciekłem z tego miejsca, naprawdę uciekłem. Wróciłem pod koniec koncertu, wpadłem na scenę, niemalże przerwałem koncert. Gdy już wszyscy pogowali, tańczyli, skakali, ja byłem przerażony. Muzyk zobaczył moje przerażenie, przerwał koncert, stanął i zaczął się modlić, bo już był w takim nastroju. No koncert trwał długo, mówi, Panie Boże, chyba troszeczkę dzisiaj przesadziliśmy. Ja byłem wstrząśnięty, ale wyszedł ich kaznodzieja. Pomyślałem sobie, nie jest w stanie uspokoić sali, na której było ponad 400 młodych ludzi, w tym setka żołnierzy, którą przywiózł major z naszego kościoła, bo był ewangelistą takim, więc całą jednostkę zaprosił. Mówię, nie jest w stanie uciszyć tych ludzi. Kaznodzieja stanął przed nimi w taki sposób, miał na głowie chustkę zawiązaną z tyłu. Nie patrząc się na nich powiedział, nie musisz przestać ćpać, pić i palić, żeby zostać chrześcijaninem. I w tym momencie na sali zrobiło się cicho. A potem powiedział, nie musisz rzucić palenia, picia, zanim chcesz przed przyjściem do Jezusa, przyjdź do Niego. A jeśli Mu się poddasz, On da Ci siłę do tego, byś to uczynił. A potem zrobił wezwanie. Kto chce oddać życie Chrystusowi, niech wyjdzie do przodu. Wyszła cała sala. I słuchajcie, potem poprosił mnie, żebym ja to zakończył. Stanąłem i powiedziałem, słuchajcie, a co wtedy, jeśli ten, któremu dzisiaj oddajecie życie, jutro zadecyduje, żebyś sprzedał majątek, to nadal jesteś gotowy to życie oddać? A jeśli ten, któremu dzisiaj zadeklarowałeś, że pójdziesz za nim, jutro powie, rezygnacja z tego, co masz, jedziesz na misję, to co wtedy? Zacząłem ich w cudzysłowie zniechęcać. Czy ja ich zniechęcałem, czy chciałem im powiedzieć prawdę? Jak myślicie? Ja po prostu im chciałem powiedzieć prawdę. Od tamtego spotkania minęło prawie 20 lat. I wiecie, ile osób zostało z tamtej ewangelizacji? Jedna dziewczyna ma na imię Arleta. Cały czas, jak byłem jej pastorem, mówiłem na nią: trudna młodzież. Dzisiaj jest żoną pastora. Nie w tym rzecz, że jest żoną pastora. I nie w tym rzecz, że tylko tyle osób zostało. Ale gdy Jezus mówi na deklarację: pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Jeśli Jezus odpowiada, że ptaki niebieskie mają gniazda, a lisy mają jamy, a on nie ma gdzie się podziać, to znaczy, że jeśli chcesz iść za Jezusem, to musisz zrezygnować z własnego komfortu. Nie mówię, że z komfortu. Zauważcie, ja mówię z własnego komfortu. Z własnego komfortu, ale może zadać pytanie w takim razie, co w zamian? W zamian Bóg chce ci dać pokój, który przewyższa wszelki rozum. Pokój ponad okolicznościami. Gdy ty rezygnujesz z własnego komfortu, Bóg przychodzi z pokojem, który przewyższa wszelkie poznanie. Ale mamy następnego bohatera. Do niego sam Jezus przychodzi i mówi: pójdź za mną. A ten człowiek mówi do Jezusa: Panie Jezu, pozwól, tylko pójdę i pogrzebię mojego ojca. A wtedy Jezus mówi zdanie, które dla wielu ludzi jest wstrząsające. Niech umarli grzebią umarłych swoich. Ty zaś głoś Królestwo Boże. Gdy czytam tę historię, zadaję sobie pytanie, czy jest coś złego w tym, że chcę załatwić moje sprawy rodzinne i to tak z górnej półki sprawę jak pogrzeb mojego taty? Czy jest coś w tym złego? Długo się nad tym zastanawiałem. Znam kilka odpowiedzi. Pierwsza to taka, że gdy Jezus mi coś mówi, że mam coś zrobić, to znaczy, że nie ma nic ważniejszego. Żadna sprawa rodzinna, firmowa, żadna. Nie ma znaczenia, jeśli Jezus mówi: tu i teraz masz zrobić to i to. Wszystko inne ma być poddane. Amen. Inna rzecz. Przeczytałem w jednym z komentarzy, że na tę historię trzeba spojrzeć przez pryzmat kultury żydowskiej. Otóż pogrzeb żydowski odbywał się w dwóch fazach, można by było tak powiedzieć. Pierwsza to była faza, gdy człowiek umierał, składano go do grobu, przykrywano całunem, odbywały się dni żałoby, a później ten człowiek spoczywał rok czasu w grobie. Po roku, gdy już ciało się rozłożyło i został tylko proch, najstarszy syn przychodził z taką specjalną skrzynią, zbierał ten proch, wsypywał do skrzyni i wkładał do małego otworu w grobowcu. Stąd grobowce służyły wielu pokoleniom przez wiele lat. Wkładał po roku czasu. I to był finał pogrzebu. I niektórzy komentatorzy mówią tak. Tenże młody człowiek na wezwanie pójdź za mną, mówi do Pana Jezusa: Panie Jezu, odłóż w czasie moją wędrówkę za Tobą. Później mnie tam zaproś. Ja teraz mam inne kwestie. I znacie takich ludzi, którzy odkładają służenie Jezusowi, chodzenie za Jezusem. Jeszcze to i to, a ja wtedy. Jeszcze pozwól, zrobię to i to, a ja wtedy pójdę za Tobą. Ale przeczytałem jeszcze jeden komentarz, który mnie uderzył najbardziej. Komentarz żydowski mówi tak. Pewien rabin, który napisał komentarz żydowski do tej historii, powiedział: nie należy myśleć o tym, że człowiek w tej historii jest człowiekiem, któremu zmarł ojciec. Zapewne ojciec jego jeszcze żyje, ponieważ gdyby umarł świeżo, jak ta historia sugeruje, ten człowiek byłby w żałobie, więc na pewno nie byłby wśród uczniów Jezusa, tylko by opłakiwał swojego ojca. W tej historii ten człowiek, tak mówi ten rabin, chce powiedzieć, że planuje wrócić do domu, być z ojcem aż do jego śmierci, potem przejąć od ojca spadek i jak już będzie miał zabezpieczoną przyszłość w postaci spadku swojego ojca, to wtedy: Panie Jezu, idę za Tobą. Wtedy pójdę za Tobą, jak będę miał zabezpieczoną przyszłość. I dlatego ta historia mówi mi: jeśli chcesz pójść za Jezusem, zrezygnuj z osobistego zabezpieczenia. Zrezygnuj z osobistego zabezpieczenia. Cóż to takiego dla nas może znaczyć? A może właśnie to? Zacznę Ci, Panie, służyć wtedy, kiedy jeszcze trochę odłożę, założę, jeszcze zrobię to, to i to, wyposażę się w to i to. Wtedy, gdy już będę miał przyszłość zapewnioną, to wtedy coś zrobię dla Ciebie. Jezus mówi: nie. A co w takim razie zamiast osobistego zabezpieczenia? Co w takim razie zamiast osobistego zabezpieczenia? Jeśli decydujesz się pójść za Jezusem, a na tej drodze powinieneś czy musisz zrezygnować z osobistego zabezpieczenia, to Bóg w to miejsce daje po prostu swoją obecność. Bóg daje swoją obecność jako zabezpieczenie na naszą drogę życia. W pierwszej historii uczymy się, że jeśli chcemy iść za Jezusem, to musimy zrezygnować z własnego komfortu na rzecz Bożego pokoju. Z drugiej historii uczymy się, że jeśli chcemy pójść za Jezusem, to musimy zrezygnować z tak zwanych własnych zabezpieczeń na rzecz Bożej obecności. Ale jest trzecia historia, równie niesamowita. Przychodzi człowiek do Jezusa i mówi: Panie, pójdę za Tobą pierwej jednak. Pozwól mi pożegnać się z moimi rodzicami. Czyż to zła prośba? Czy zabrania się żołnierzowi, który został wezwany, by poszedł na wojnę, pożegnać się z najbliższymi? A może w tej historii nie o to chodzi? Bo odpowiedź Jezusa brzmi: nikt, kto przykłada rękę do pługa i ogląda się wstecz, do czego się nie nadaje? Do Królestwa Bożego. Co Jezus chce powiedzieć temu człowiekowi? A może chce powiedzieć to, że jeśli zacząłeś już za Nim iść, jeśli już podjąłeś decyzję, że idziesz za Mną i już idziesz jakiś czas, to nie wracaj do starych rzeczy. Nie ma drogi powrotu. Nie wracaj do starych rzeczy. Czy nie jest to pułapka życiowa? Czy nie jest tak, że czasami idąc za Jezusem, po jakimś czasie zaczynamy oglądać się wstecz i wracać do rzeczy, od których zostaliśmy już oderwani? Może właśnie Jezus chce powiedzieć nam: jeśli chcesz naprawdę iść za Mną, to zapomnij o zrezygnowaniu z podróży. Biblia zna ludzi, którzy zrezygnowali. To nie jest tak, że nie ma takich ludzi. Są. Ale jeśli zrezygnowali, to nie otrzymali w zamian tego, co jest alternatywą dla rezygnacji z drogi powrotu. A wiecie, co jest alternatywą dla rezygnacji z drogi powrotu? To jest właśnie to miejsce wiecznej szczęśliwości. Jezus nie jest zainteresowany, że zrezygnujemy z dotarcia do tego miejsca, ponieważ nas Bóg chce, aby wszyscy tam dotarli. Trzy rzeczy, jakże ważne w chodzeniu za Jezusem. Powiem wam, zdradzę tajemnicę, dlaczego dzisiaj to opowiadam. Lata temu przyszedł do mnie młody chłopak. Rok wcześniej go ochrzciłem. Przyszedł do mnie i powiedział mi tak: ja kiedyś wam tę historię opowiadałem, to było lata temu. Spotykam go, z nim się co jakiś czas. Powiedział mi tak: pastorze, rok temu oddałem życie Chrystusowi i nic w moim życiu się nie zmieniło. Ja mówię: jak to się nic nie zmieniło? Jak nie miałem domu, tak nie mam. Nie miałem samochodu, tak nie mam. Dobrej pracy, jak nie miałem, tak nie mam. A przecież usłyszałem, że jak pójdę za Jezusem, to się wszystko poprawi. Na lepsze. I wtedy sobie pomyślałem, powiedzieliśmy mu połowę Ewangelii, a nie full gospel. Powiedzieliśmy mu o wyspie wiecznej szczęśliwości. O cudowności, która jest najpiękniejsza, i dobrze zrobiliśmy. Bo gdy ktoś kiedyś przede mną narysował tę wyspę, to bez względu na drogę, ja chcę tam być. Bo cóż jest alternatywą dla tej wyspy wiecznego szczęścia? Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Mówię tę historię dlatego, żebyśmy pamiętali, że droga za Jezusem to droga, w której rezygnuję z własnego komfortu na rzecz Bożej obecności, na rzecz pokoju Bożego, który przewyższa wszelkie poznanie, przepraszam. To jest droga, na którym rezygnuję z tak zwanych własnych zabezpieczeń na rzecz Bożej obecności. I to jest droga, na której decyduję się, że nie zatrzymam się i nie wrócę, nie zrezygnuję na rzecz dotarcia do wieczności, która jest marzeniem niemalże każdego człowieka. Kiedyś Cortes, który podbijał Amerykę, dotarł z niewielką liczbą żołnierzy w stosunku do tego, co tam było, co mieli wodzowie indiańscy. To była niewielka armia, która dotarła do wybrzeży Ameryki. Czy wiecie, co Cortes zrobił? Kazał spalić statki, żeby sam i jego żołnierze nie mieli odwrotu. Postanowiłem pójść za Jezusem. Nie wrócę już. Pamiętacie jeszcze? Już się tego nie śpiewa. Postanowiłem pójść za Jezusem, zatrzymam się, odpocznę sobie, zabezpieczę swoją przyszłość, zadbam o swój komfort, a potem, Panie, jak już będę miał wszystko zabezpieczone, masz mnie. Piotrze, proszę. Kilka lat temu, widzę Pawła Tańskiego, to byłem 20 lat temu, byliśmy razem w Rumunii z Pawłem, z Piotrem i z Danielem. I tam, Piotr wam opowie. I wtedy, to jest ilustracja do tego, co było mówione.
To jak Krzysztof wspomniał, kilkanaście lat temu mieliśmy więcej włosów z moim bratem, który tutaj siedzi na głowie. Tyle samo, wszystko jest okej. Okay. Postanowiliśmy pojechać do Rumunii, do największego zboru baptystów w Europie. 5000 ludzi w mieście Oradea. 2 busy wypełnione kiełbasami polskimi, wspaniałej produkcji, krakowska sucha. Pamiętacie te kiełbasy? Są jeszcze gdzieś. Makaron, olej, ryż. Jedziemy zawieść pomoc humanitarną naszym braciom i siostrom w dalekiej Rumunii. Długa podróż przez Karpaty, mgła, ślisko. Zajeżdżamy na miejsce. Po krótkim odpoczynku pojechaliśmy do zboru. Stanęliśmy w zborze. Słuchajcie, 5000 ludzi. Kiedy zbliżaliśmy się do zboru, zobaczyłem malutką chatkę i tłum ludzi maszerujących chodnikami. Powiedziałem Krzysztofowi: Krzysztof, pochód pierwszomajowy? To tak wyglądało. Ale ta chatka malutka to tylko przykrywka na zewnątrz. Wielkie podziemie wypełniało 5000 ludzi. Stali ramię w ramię, głowa przy głowie. A jak zaśpiewali, to słuchajcie, nigdy w ciągu mojego życia nie słyszałem czegoś podobnego. Myślałem, że sufit zawali nam się na głowę. Taki był śpiew. Z całego serca na pełne gardło. Zaśpiewaliśmy z Danielem 2 pieśni, przekazaliśmy pozdrowienia. I pastor po skończonym nabożeństwie podszedł do nas i zaprosił nas na obiad. Wy poczekajcie chwilę, muszę załatwić kilka spraw i za chwilę pojedziemy. Wsiedliśmy w samochody, samochody czekały przed tym budynkiem. Raptem z bramy po 10 minutach wyjeżdża najnowszy w tamtych czasach biały na aluminiowych pięknych felgach Mercedes. Opuszcza się szyba, patrzę twarz tego pastora, kiwnął ręką, jedźcie za mną. Ja na Krzysia, Krzysiu na mnie. Ale merc. Ale to nie koniec. Jedziemy mniej więcej do dzielnicy, tak jak tutaj w Warszawie, Konstancin, Wilanów. Lewo, prawo, prawo, lewo i podjeżdżamy pod dom. Otwiera się brama na pilota w tamtym czasie. Marmury, lampki, choinki i piękny biały dom. Jego córka wychodzi na spotkanie, wita się z nami. On mówi: słuchajcie, ona wam już zrobi coś ciepłego. Ja za pół godziny wracam, bo mam jeszcze krótkie spotkanie. Coś do załatwienia. Wchodzimy do domu. Stół rzeźbiony. Takiego nie widziałem. Obrazy na ścianach. Zastawa, jakaś chińska porcelana. Uważaj, żeby nie pobić. Co tu się dzieje? Ale Zachód kasę śle. Tak pomyśleliśmy. Każdy z nas w tym samym momencie to pomyślał. No ale jaka dysproporcja. Tu my kiełbasy z Polski, pomoc. A tu pastor najnowszy Mercedes. Przecież to nie pasuje. Przyjeżdża pastor. Ściąga marynarkę. Usiadł naprzeciwko mnie. I zrobił coś takiego. Widziałem twoje oczy. Lubię oglądać ludzkie oczy, powiedział. Ludzi, którzy siedzą w tym miejscu, w tym domu. Otóż chciałbym ci powiedzieć historię. Za dyktatury Czałszewsku wyszedł dekret, że pastor nie mógł mieszkać w danym mieście, gdzie był zbór. Ale jeśli mieszkał, to co 2 tygodnie musiał zmieniać mieszkanie. Co 2 tygodnie już się wyprowadził? Okej, masz 2 tygodnie do następnego mieszkania, żeby utrudnić. My w Polsce tego nie przeżywaliśmy, ale za czasów komuny starsi wiedzą, o czym mówię. Młodzież, nie wiecie, o czym mówię? Tak było tam w Rumunii. Następny dekret wyszedł. Nie możesz mieszkać w tym mieście. Musisz mieszkać w mieście oddalonym od tego zboru, gdzie pracujesz, w którym służysz, o 60 kilometrów. Tak jakby Krzysztof mieszkał w Płońsku. No dobrze, ale kto nie dojeżdża z Płońska do Warszawy do pracy? Ludzie dojeżdżają. Ale on mówi, ale ja codziennie musiałem jechać, zanim dojadę do zboru, na milicję. I coś w rodzaju spowiedzi mówić, ile osób przyjechało, czy ktoś był z zachodu, czy przywieźli Biblię, czy ktoś brał chrzest. Cała spowiedź. A oni to zapisywali. A później 2 razy dziennie. I pewnego dnia nie wytrzymałem. Podszedłem do swojej żony i powiedziałem, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, jestem lekarzem, mam zawód, pracuję już tyle lat w tym zborze, służę ludziom, ale ja już nie wytrzymuję. Kończę. Rezygnuję z pracy kaznodziejskiej. Żona, ambitna chrześcijanka, powiedziała mu, nie rozwiodę się z tobą, bo jestem wierzącą, ale będę się wstydziła, że mam takiego męża. I tu oczywiście... Tak, ona się przeprowadzała z dziećmi, czyli znała cały trud. Ale kobiety wytrzymują zazwyczaj więcej. Natomiast cała plejada tekstów się posypała z jej strony. To, co Krzysztof mówiłeś, kto przykłada, znamy to na pamięć. Rękę do pługa i odwraca się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Podszedł do swojego syna, 25-letniego. A syn, tato, wyrzeknę się ciebie jako ojca. Nie będę chciał cię widzieć i znać. A on mówi, słuchaj, łatwo mu mówić. Gówniarz wchodzi w dorosłe życie. Co on wie o życiu? Stanął przed zborem. 5000 ludzi dookoła. Kompletna cisza. Opowiada tę historię o żonie, o synie, o jego zamiarach. I mówi im, ja, Józef Stone, chciałbym wam ogłosić dzisiaj, że zostaję. Zostaje! Cały zbór płakał. Poszedł tego dnia, po skończonym nabożeństwie, na górę do swojego gabinetu. Zadzwonił telefon. W słuchawce głos kobiety. Pan Józef Stone? Tak. Chciałem się z panem spotkać jutro. Czy jest możliwość, żebyśmy razem zjedli lunch? Oczywiście. Przyszła na spotkanie kobieta, przedstawiła się, że pracuje w konsulacie Stanów Zjednoczonych i właśnie kończy jej się kontrakt w tym mieście i wyjeżdża do Ameryki na stałe. Słyszała o jego trudnej sytuacji i postanowiła, jest to uzgodnione z rządem Stanów Zjednoczonych, przekazać mu dom, w którym mieszka, a także samochód służbowy na jego własność i przepisać to notarialnie na jego nazwisko. Widzisz tę łyżeczkę, powiedział. Ja jej nie kupiłem. Widzisz ten stół, tą zastawę, te obrazy wspaniałe na ścianach, ten dom i ten samochód piękny. Ja to dostałem. Stanął przed zborem i o tym powiedział. I zbór powiedział, cieszymy się, że będziesz jedynym kaznodzieją w Rumunii, który jeździ najnowszym Mercedesem. Kochani, czy Bóg każdemu daje nowego Mercedesa i dom? Nie. A co dał tobie i mnie? To, że tutaj siedzisz cały i zdrowy, możesz widzieć, możesz słyszeć, dał tobie jego łaskę, poznanie, zmianę języka, bo inaczej się wypowiadasz. Kierowcy są tutaj, którzy mają CB, wiedzą, o czym mówię, jakie jest słownictwo tego narodu. On zmienił twój język, twoje myślenie, dał ci cel i sens. To otrzymałeś od niego. Ale wytrwaj w tym. Bądź wierny. Trzymam w ręku kartkę. Jakie musiałbyś mieć zaufanie, żeby złożyć tutaj czytelnie swój podpis, imię i nazwisko. Czytelnie, na pustej kartce i przekazać to swojemu koledze lub koleżance, z którą razem pracujesz. Powiesz, o nie, czytelny podpis? Na tej kartce przecież można wypisać wszystko. Mamie bym dała, bym dał. Ale ojcu, nie, relacje nasze przez lata nie były za ciekawe. Nie dam. Bratu, a taki figofago. Nie dam. Jedynie matce. Dam. Bóg chce, kochani, abyśmy bez warunków wstępnych, in blanco, podpisali się czytelnie na kartce naszego życia. Bez zadawania pytań. A Bóg będzie sam kreślił wydarzenia, które będą w naszym życiu. A po latach, kiedy będziesz siedział i analizował kartkę swojego życia, będziesz analizował wydarzenia, które cię spotkały, będziesz krzyczał, być może ze łzami w oczach, jak wielkiś ty, jak wielkiś ty. Bo będziesz widział, tu mnie uchronił, tam przestrzegł, tam zabrał ludzi, którzy stanęli na mojej drodze, a tych posłał, którzy mnie błogosławią, a jestem z nimi. Bóg tego pragnie. Bóg tego chce. Tylko mamy złożyć podpis i iść z Nim przez życie. I kończąc, często słyszę, jak ludzie mówią, musisz się wykształcić, a później po zdobyciu wykształcenia, zawodu, będziesz mógł realizować swoje cele. W Biblii wyczytuję zupełnie co innego. Możesz się kształcić, możesz zdobywać zawód, ale Bóg chce, żebyś realizował Jego cele tym zawodem. Realizuj Jego cele i to da ci pełnię szczęścia, pełnię zadowolenia, pełnię radości, pełnię spełnienia. Jest taka pieśń na podstawie słów apostoła Pawła. Żyję nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Już nie ja żyję. On we mnie żyje. On mnie prowadzi. Z racji tego, że Damian przyjmował dzisiaj chrzest, jesteśmy dzisiaj tutaj gościnnie, całą rodziną. Tam siedzą moje rodzice, moja żona, moje córki. Chcieliśmy zaśpiewać pieśń. Żyję nie ja, żyję nie ja. Wraz z moimi córkami. Nicole, Sharon, chodźcie. Zaśpiewajmy.
Życie me. obojętnie, a w sercu radość mam.
Już się nie martwię o swój los.
Bardzo. Chciałem, żeby Piotr opowiedział tę historię o pastorze Józefie, bowiem ja też tam byłem. Pierwsza moja reakcja była taka, jak Piotr powiedział. Tu pełen samochód kiełbasy z pomocą, a tu gość, który by mógł obdzielić. Ale prosiłem, żeby opowiedział tę historię, bo to, co dostał Józef, pastor Józef, a ta historia, to jego życie trwało w takiej sytuacji ponad 12 lat. Przez 12 lat, co dwa tygodnie, zmiana miejsca zamieszkania z żoną i z dziećmi. 12 lat, co dwa tygodnie. 12 lat, 60 kilometrów dojazdu, dwa dni, dwa razy spowiedź w SB. Ale sobie myślę, że gdy dostał to, co dostał, jak myślicie, jakie zdanie mogło mu przyjść do serca? Jak myślicie, czy zdanie warto było, pasuje? Ale to, co on dostał, jest niczym w porównaniu z tym, co Bóg przygotował dla nas w niebie. Niczym. A on przygotował to, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało i to, co na ludzki rozum nie wstąpiło. Przygotował dla nas za darmo. Opłacił podróż. Najwyższą ceną we wszechświecie. I zaprasza nas. Zaprasza nas w podróż. W podróż, gdzie rezygnując z własnego komfortu. On chce nam dać swój pokój. W podróż, gdzie rezygnując ze swojego zabezpieczenia, on chce nam dać swoją obecność. W podróż, gdzie choć nie ma drogi powrotu, on chce nam dać życie wieczne w jego obecności. Rok temu odszedł do wieczności jeden z bardziej znanych kaznodziei, nie wymienię jego nazwiska. Przyjeżdżał do Polski wielokrotnie. Był kapelanem w czasie wojny koreańskiej. Został schwytany do niewoli. Przeżył straszliwe katusze w więzieniach koreańskich. Głód, szczury, wilgoć, choroby. Opowiadał, że gdy zostali już uwolnieni, wsiedli do samolotu i samolot wylądował na lotnisku w Stanach Zjednoczonych. I gdy taki zabiedzony, wychudzony schodził po schodach, na lotnisku grała orkiestra i witał ich prezydent. Wiecie, co on powiedział? Dla tej jednej chwili warto było. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Boże Ojcze, dziękuję Ci, że przygotowałeś dla każdego z nas miejsce, którego nawet nie jesteśmy w stanie opisać, bo jest tam to, czego oko nigdy nie widziało. Nie mamy do czego się odnieść. Jest tam to, o czym nigdy nie słyszeliśmy i co nawet na myśl nam nie przyszło. Jest tyle wspaniałości, które przygotowałeś. Dziękuję Ci, że to jest miejsce, w którym nie będzie ani smutku, ani łez, ani trudu. I że będziesz Ty wszystkim we wszystkich. Dziękuję Ci, Panie, że do takiego miejsca nas powołałeś. To jest cel naszej podróży. Dziękuję Ci, że zapłaciłeś za pobyt i za bilet w drodze do podróży. I Panie, proszę Cię, abyśmy mając cel przed oczami, zaufali Tobie, bo przecież pokazałeś nam, że jesteś wart zaufania, bo oddałeś swojego Syna. Żebyśmy tak zaufali Tobie, żebyśmy w tej podróży potrafili zrezygnować z osobistego, z własnego komfortu na rzecz pokoju, który przewyższa wszelki rozum, pokoju Twojego. Z tych naszych ludzkich zabezpieczeń na rzecz Twojej obecności, zaufania, że Twoja obecność jest największym zabezpieczeniem na przyszłość i teraźniejszość. Panie, i żeby nikomu z nas nie przyszło do głowy, proszę Cię, żeby idąc za Tobą oglądać się wstecz, bo to wstecz jest nieporównywalne z tym, co jest przed nami. Dziękuję Ci, że to, co najlepsze, jest ciągle przed nami. Miejmy pochylone głowy, zamknięte oczy. Jeśli wiesz, że to słowo jest do Ciebie i potrzebujesz modlitwy osobistej, chcesz, żeby ktoś pomodlił się o Ciebie teraz, albo chcesz powiedzieć, pomódlcie się o mnie, to podnieś na chwilę rękę. Jeśli wiesz, że to jest słowo dla Ciebie, dziękuję bardzo, dzięki. Panie, ja Cię proszę o te osoby, które potrzebują Twojego dotknięcia, tego, Panie, Twojego pokoju, Twojej obecności i tej perspektywy wiecznej. Proszę Cię, Panie, aby teraz to uzyskały przez obecność Twoją, przez Twojego Ducha Świętego, Panie, przez Twoje poruszenie. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że towarzyszysz nam w tej podróży. Bo przecież powiedziałeś, że będziesz z nami po wszystkie dni, aż dotrzemy na miejsce. Chwała Tobie za Twoją obietnicę. Amen.